Dzień dobry. Witam w drugim odcinku programu Prawem i Rozumem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że oto w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. Co to oznacza dla Polski? Czy oznacza to, że za 3 lata w Polsce wygra Prawo i Sprawiedliwość? Zobaczymy. Zapraszam. Prawem i Rozumem. Bardzo wam dziękuję za wszystkie uwagi dotyczące pierwszego odcinka, tego premierowego odcinka Prawem i Rozumem. Były one dla mnie ważne, zwłaszcza dlatego, że oczywiście większość z nich była przyjemna, miła, ale także te, które były krytyczne, są dla mnie istotne, bo pozwalają mi ten program ulepszyć. Przypominam, że jest to program antyautorytarny, antyfaszystowski, w takim oto rozumieniu, że faszyzm czy postfaszyzm nam się szerzy. Nie chodzi o faszyzm jako zjawisko historyczne, ale o faszyzm jako zjawisko psychologiczne, czyli taką oto sytuację, w której ktoś ma przekonanie, że jego wartości są tak istotne, że wszyscy muszą w nie wierzyć, a jeżeli nie wierzą po dobroci, no to powinni zostać do tego zmuszeni. Każdy z nas ponosi ryzyko bycia faszystą, bycia kimś takim, kto nie toleruje inności, nie toleruje różnorodności. Najgorzej jest wtedy, kiedy oczywiście postfaszysta zostaje przywódcą, kiedy zostaje politykiem. I zacząłem ten program nagrywać, ponieważ wydaje mi się, że niestety wszystko w tym kierunku zmierza. Nagrywam go mówiąc nie tylko o prawie i nie tylko o rozumie, ponieważ uważam, że cierpimy na pewnego rodzaju zbyt daleko idącą specjalizację w naszym podejściu do życia. To znaczy chcemy oczywiście, żeby lekarze zajmowali się zdrowiem, prawnicy zajmowali się prawem, inżynierowie zajmowali się budowaniem domów i mostów, ale w naukach społecznych, w rozumieniu tego, jak działa społeczeństwo, zachowujemy się często tak jak wyśmiewany nieraz zwyczaj specjalizacji w medycynie. Ktoś kiedyś powiedział, że teraz już nie ma właściwie laryngologów, tylko są specjaliści od prawego ucha, lewego ucha i ucha środkowego. Otóż wydaje mi się, żeby zrozumieć to, co się dzieje w świecie, w szczególności zagrożenie autorytarne czy zagrożenie postfaszyzmem, trzeba patrzeć szerzej. Trzeba patrzeć szerzej i ja staram się patrzeć szerzej. Tak się oto zdarzyło, że w swoim życiu zostałem profesorem. Zostałem profesorem nauk społecznych, a więc nauk, które starają się patrzeć na rzeczywistość w sposób całościowy, nie tylko z perspektywy prawa, ale także z perspektywy psychologii, socjologii, innego rodzaju obszarów. Ja nie jestem specjalistą w zakresie psychologii ani socjologii, ale umiem czytać i dzięki temu udało mi się dotrzeć do ludzi, którzy są o wiele mądrzejsi ode mnie w tych dziedzinach i z ich perspektywy rzucić światło na to, w jakim kierunku rozwija nam się społeczeństwo. Bo uwierzcie mi, autorytaryzm, postfaszyzm, upadek demokracji nie zaczyna się w dzienniku ustaw, nie zaczyna się w konstytucji czy w regulacjach prawnych. On zaczyna się w sercach i w głowach ludzi. Skąd to wiemy? Bo mamy szczęście mieć ze sobą i ciągle czytać książki Erycha Fromma, który analizował to, jak doszło do autorytaryzmu i faszyzmu w Niemczech, czy Hanny Arendt, która napisała Korzenie totalitaryzmu. Ci wielcy badacze rzeczywistości społecznej właściwie bez żadnej wątpliwości wykazali, że najpierw dzieje się coś z głową i z sercem człowieka. Tam się rodzi nienawiść, tam się rodzi resentyment, który później zamienia się w coś zewnętrznego. W nienawiść do człowieka, w chęć zmuszenia go do tego, żeby przyjął moją wizję świata, w chęć likwidacji tego, który jest inny. I niestety później, po bardzo długiej drodze, kończy się to tragicznie. Kończy się to na przykład w obozie koncentracyjnym. Kończy się to w piecu krematoryjnym. Kończy się śmiercią, zniszczeniem, bo tak się kończy każdy faszyzm i autorytaryzm. Nie chcemy wejść na tę drogę, dlatego musimy patrzeć na to, co się dzieje z nami, co się dzieje z naszymi dziećmi, z naszą młodzieżą, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Po to zacząłem nagrywać ten program, ażeby samemu lepiej to zrozumieć i żeby pomóc także wam to zrozumieć i żebyśmy mogli na przykład dostrzec to, w jaki sposób tak odległa by się wydawała sprawa od faszyzmu, jak smartfon, jak rozwój mediów społecznościowych niszczy demokrację i sprzyja postfaszyzmowi. Napisałem o tym już wiele rzeczy, będę tutaj także o tym mówił. W jaki sposób nowe technologie powodują, że stajemy się bardziej podatni na propagandę, że bardziej chcemy cenzurę, na przykład zmęczeni hejtem, w jaki sposób zmienia to nasze myślenie. Nagrywam zatem ten program, nagrywam drugi odcinek i jeszcze raz dziękuję wszystkim wam, którzy wspieracie nagrywanie i produkcję tego programu na Patronite. Wszystkim patronom, którzy niewielkimi, a nieraz wielkimi kwotami pozwalają czynić ten program bardziej profesjonalnym. Chcę wam jeszcze wytłumaczyć, dlaczego jest to dla mnie ważne, dlaczego jestem wdzięczny. Obecnie lepiej sprzedają się złe emocje niż emocje centrowe, czyli skrajne prawicowe albo skrajnie lewicowe. Ludzie chcą emocji. To jest także wskaźnik, że zbliżamy się do epoki postfaszyzmu, kiedy ta emocjonalność, agresja, masakracja, której dokonują jedni na drugich, jest tak bardzo ważna. Ludzie nie ekscytują się wyważonym stanowiskiem, które jest pośrodku. Ja chcę takie stanowisko prezentować i w związku z tym potrzebuję siły komunikacyjnej. Potrzebuję przygotowywać te programy dobrze jakościowo, przygotowywać do nich różnego rodzaju dodatki, także promować tę myśl, dlatego że ona sama się nie przebije. Dlatego jestem wam wdzięczny za to, że to wspieracie i proszę o to wsparcie. Jeżeli jesteście gotowi wspierać, jak to nazwałem ostatnio, radykalne centrum, ludzi, którzy chcą myśleć rozsądkowo o państwie, o świecie i nie chcą nienawidzić, chcą budować państwo wspólnie z innymi, a nie przeciw innym, to wspierajcie. Bardzo was do tego zachęcam. Dzisiaj głównym tematem w moim wideo felietonie, czyli w pierwszej części Prawem i Rozumem, będzie wygrana Trumpa. Ale nie wygrana Trumpa jako taka w Stanach Zjednoczonych, tylko to, czy powrót Trumpa, a więc powrót kogoś o poglądach konserwatywnych do władzy po wielu, wielu aferach, albo raczej powrót kogoś, kto jest niby konserwatywny, kto udaje konserwatystę po wielu aferach do władzy, może zdarzyć się także w Polsce. W tamtym roku przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości wygrali. Czy za 3 lata także wygrają? Czy będziemy przeżywali to samo, co w Stanach Zjednoczonych? Powrót kogoś, kto już raz rządził i będzie rządził jeszcze raz. A być może w tej drugiej kadencji będzie rządził gorzej.
Audio felieton.
Dla pewnych ludzi to pewnie zaskoczenie, że Trump wygrał. Wydawało im się, że ta zmora rządów Trumpa, która dla wielu Amerykanów była naprawdę zmorą, nigdy już nie powróci. Wydawało się, że ten człowiek jest zniszczony. Skończył swoje rządy, rozpoczęły się postępowania, został skazany, a tu nagle okazuje się, że znowu będzie prezydentem, że powraca do władzy. Dla wielu jest to szok. Ja dzień po wyborach rozmawiałem z pewną panią profesor ze Stanów Zjednoczonych, która... Osoba bardzo rozważna, niepanikująca, powiedziała wprost, że zastanawia się nad tym, czy nie emigrować ze Stanów Zjednoczonych. Może to jest przesada. Może rzeczywiście silne instytucje amerykańskie spowodują, że ktoś, kto nie jest do końca moim zdaniem racjonalny, ktoś, kto uważa dziennikarzy, ktoś, kto uważa sędziów sobie nieprzychylnych za wrogów ludu, a więc daje ewidentne sygnały postfaszystowskie, bo na tym polega między innymi odruch postfaszystowski, że ludzi, którzy mają inne zdanie, przedstawia się jako wrogów ludu, że taki ktoś być może da radę rządzić w sposób spokojny. To znaczy będzie oczywiście odstawiał różnego rodzaju cyrki w różnych miejscach i w różnym czasie, ale silne instytucje, które są zbudowane wokół władzy prezydenta, nie pozwolą mu przekroczyć pewnych granic. Zobaczymy. Mnie bardziej wygranej Trumpa interesuje to, dlaczego wygrał. Dlaczego ktoś, kto pozuje na konserwatystę, wrócił do władzy. Dla mnie generalnie trumpizm to jest takie zjawisko, które chciałbym rozszerzyć poza Stany Zjednoczone. To jest niby konserwatyzm, to jest udawanie kogoś konserwatywnego. Wydaje mi się, że ludzie głosowali na Trumpa dlatego, że tęsknią za wartościami konserwatywnymi. Uważają, że one są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że się boją. To jest coś, o czym pisał Erich Fromm i Hannah Arendt. Kiedy ludzie się boją o swoją przyszłość, kiedy widzą, że świat szaleje, że jest pełen chaosu, to chcą mieć rycerza na białym koniu, który przywróci dawne wartości. I Trump to obiecuje. Zaraz o tym porozmawiamy. Problem w tym, że moim zdaniem on jest osobą fałszywą. Nie tylko on. Cała masa konserwatystów zachowuje się jak hipokryci. Obiecują wartości konserwatywne, mówią, że wierzą w wartości konserwatywne, ale sami ich nie wyznają. Trump jest skandalistą. Moim zdaniem Trump jest rozpustnikiem. Trump jest osobą, która miała romans jakiegoś rodzaju z gwiazdą porno. Musiał się z nią dogadywać, zawierać jakieś tajemne ugody, a mówi, że zależy mu na silnej rodzinie. Mamy w Polsce też takich ludzi. Dla mnie na przykład wielkim szokiem było to, kiedy Jarosław Kaczyński najpierw rękami Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył przepisy aborcyjne. A więc chciał realizować wartości konserwatywne, wartości ważne dla naszej prawicy, ważne dla Kościoła, ochrony życia poczętego. Ale zaraz potem powiedział, przecież jeżeli ktoś chce dokonać aborcji, to wie dokąd wyjechać, to może wyjechać. Słuchajcie, trudno sobie wyobrazić gorszą hipokryzję. Tak z jednej strony robi się coś, Panu Bogu pali się świeczkę, z drugiej strony diabłu ogarek. Dla mnie to jest udawanie. Ostatnio też mieliśmy do czynienia z taką sytuacją udawania konserwatywnych wartości. Dla mnie takim zachowaniem było to, co po wyborze Trumpa zrobił Dominik Tarczyński. Słuchajcie, facet, który uważa, że jest patriotą, doniósł na swój własny rząd do nowego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Nie? Czyli co on tak naprawdę zrobił? Zebrał krytyczne wypowiedzi pod adresem Trumpa, wiedząc, że Trump jest bardzo pamiętliwy i że potrafi być złośliwy i że potrafi nienawidzić tych, którzy go skrytykowali, zebrał takie informacje, takie wypowiedzi, które miały miejsce w polskiej przestrzeni publicznej ze strony na przykład Donalda Tuska i innych przedstawicieli obecnej władzy i wysłał Donaldowi Trumpowi. I był dumny z tego, sam się tym pochwalił. Słuchajcie, co to w ogóle jest? Tak? To jest taka sytuacja, ja nie wiem, to tak jakby, to jest sytuacja podobna do Pawlika Morozowa. Być może słyszeliście kiedyś o takim chłopcu, który w czasach stalinizmu doniósł na swoją rodzinę. Że Pawlik Morozow chciał pomóc swojej rodzinie, donosząc na swoją rodzinę? No tak między innymi chciał chyba zrobić Tarczyński. Pomóc Polsce, donosząc na Polskę. Tak? Tak jakby Judasz chciał pomóc chrześcijaństwu, donosząc na Jezusa. No słuchajcie, to są jakieś Himalaje hipokryzji. Facet spowodował coś, co może doprowadzić do sytuacji, w której Trump będzie nienawidził demokratycznie wybranego polskiego rządu co najmniej przez 3 lata, być może nie będzie chciał z nim współpracować, będzie w związku z tym szkodził Polsce, no bo jeżeli nie będzie chciał rozmawiać z rządem, nasz rząd niczego nie będzie mógł z nim załatwić. I po co to Tarczyński zrobił? No pewnie po to, żeby ten rząd, który nie będzie nic mógł zrobić, upadł, no i żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Więc facet poświęcił 3 lata funkcjonowania swojego kraju dla dobra swojej partii. I uważa, że jest patriotą. Doniósł na swój rząd, doniósł na swój kraj, wiedząc, że to mu zaszkodzi, po to, żeby dorwać się do władzy. I mówi, że jest patriotą. Dla mnie i Trump, i Kaczyński, i taki Tarczyński to są hipokryci, to są niby konserwatyści, którzy wyznają, wycierają sobie twarz wartościami konserwatywnymi, których ludzie potrzebują. Ja widzę potrzebę takich wartości w życiu współczesnym. Pisałem o tym wielokrotnie, ale nienawidzę hipokrytów. Moim zdaniem oni są hipokrytami, mimo wszystko ludzie im wierzą. No właśnie dlaczego im wierzą? Bo jak powiedziałem, boją się. Boją się, bo świat staje się coraz bardziej chaotyczny. O tym pisał Erich Fromm w Ucieczce od wolności. On pokazywał, że między innymi dlatego ludzie dali się ponieść propagandzie Hitlera, propagandzie NSDAP, dlatego, że byli w tragicznej sytuacji psychicznej, moralnej i ekonomicznej. Niemcy po I wojnie światowej były w kompletnym dołku albo ogromnym dole. Przegrały wojnę, płaciły ogromne reparacje, wielki dumny naród został zmuszony do tego, żeby paść na kolana. Jednocześnie w roku 29, jak pamiętacie, był wielki kryzys ekonomiczny, który tam razem z tymi wielkimi reparacjami, które oni płacili, doprowadził do ogromnej inflacji, do hiperinflacji, więc ludzie bali się o swoją przyszłość. I dodatkowo jeszcze ludzie mieli poczucie, że za moment wszystko się zawali, dlatego że obserwowali rząd Republiki Weimarskiej i traktowali go jako rząd bardzo słaby. A więc ogromny chaos świata, ogromne zmiany dookoła, ogromna niepewność i nikogo, kto mógłby im pomóc. I nagle pojawił się gość, który powiedział, ja wam pomogę, ja to wszystko naprawię, tylko mi zaufajcie, poświęćcie swoją wolność dla swojego bezpieczeństwa. Czyli ktoś, kto obiecał porządek, przywrócenie starych tradycji, wstawanie z kolan zaproponował po to, żeby przywrócić godność. To pokazuje, że ta technika, kiedy się przychodzi do ludzi zagubionych, którzy nie radzą sobie ze światem, obiecując im porządek, obiecując im wartości konserwatywne, działa. Wtedy działała i działa też teraz. Dzisiaj my także mamy świat pełen chaosu. My także mamy ludzi, którzy przeżywają problem ze swoją godnością. W Polsce cała masa ludzi głosowała między innymi na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ była rozczarowana transformacją ustrojową. Oni nie byli beneficjentami tego, co się zdarzyło przez ostatnie 30 lat. Oni obawiali się o swoją przyszłość ekonomiczną. Mieli także poczucie, w którym utrzymywało ich partia Prawo i Sprawiedliwość, że wartości upadają, że Polacy są poniżani. Właśnie dlatego Prawo i Sprawiedliwość proponowało to wstawanie z kolan. Właśnie dlatego mówiło Polska w ruinie, mimo że to nie była ruina, przynajmniej w wielu miejscach nie była to ruina, specjalnie podejmowano trud, żeby ludziom pokazać, zobaczcie, rozkradli nas, zniszczyli nas, upokorzyli nas, w związku z tym musimy coś z tym zrobić. Ludzie, którzy są w takiej sytuacji, obawy przed przyszłością ekonomicznej, na przykład obawy, ludzie, którzy mają poczucie, że upada stary porządek, że jakieś stare wartości są atakowane, ludzie, którzy mają poczucie, że coś jest nie tak z ich godnością, że ktoś narusza ich godność, ufają silnym przywódcom. Będziemy do tego wielokrotnie wracać, że właśnie z tego powodu tak bardzo bezsensowne są drastyczne, agresywne ataki na ludzi o konserwatywnych poglądach. Bo im oni się bardziej boją, tym bardziej głosują na władzę, która obiecuje, że zaprowadzi porządek. A ta władza często zaprowadza porządek, łapiąc nas za twarz, łamiąc zasady demokratyczne, łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy. To mam na myśli, kiedy mówię, że te problemy dotyczące demokracji, dotyczące praworządności nie zaczynają się w Dzienniku Ustaw. One się kończą w Dzienniku Ustaw. One się zaczynają gdzieś tam na dole w sercu i w głowie człowieka, który zaczyna się martwić o siebie, zaczyna ufać często oszukującemu go politykowi, że ten przywróci prostotę świata, przywróci mu godność, przywróci mu bezpieczeństwo i ufając mu tak naprawdę później traci wszystko. Tak było w Republice Weimarskiej, tak jest bardzo często zawsze w sytuacji, kiedy ludzie ufają takim przywódcom, którzy są autorytarni i którzy właśnie na tym ich strachu bazują. George Lakoff, który jest wybitnym neurolingwistą i który już, wydaje mi się, w roku 2016 rozpracował Trumpa, powiedział rzecz bardzo wtedy interesującą. To jest taki bardzo interesujący badacz. Bardzo polecam wam jego książkę, która jest przetłumaczona na język polski, Metafory w naszym życiu, który uważa, że my analizujemy rzeczywistość właśnie przez perspektywę metafor. To znaczy narzucamy sobie pewnego rodzaju wzorce metafor na nasze widzenie świata i w ten sposób funkcjonujemy. Na przykład niektórzy sobie wyobrażają życie jako drogę, która się zaczyna, po której się idzie, którą się kończy. Niektórzy jako walkę. Zupełnie inaczej podchodzi się do życia, kiedy się je wyobraża w metaforze drogi, inaczej, kiedy je się wyobraża w metaforze walki. Otóż Lakoff mówi, że można sobie wyobrazić rządy prawicy i rządy lewicy w państwie także w oparciu o pewne metafory. Mówi, że na przykład rządy lewicy można sobie wyobrazić w oparciu o metaforę karmiącej matki. Wtedy państwo jest kimś, kto się tobą opiekuje. Państwo opiekuńcze, które ci daje, które dba o to, żeby nie było ci źle w żadnym wymiarze, żeby było ci ciepło, żebyś był najedzony, żebyś miał gdzie mieszkać, żebyś miał pracę. Taka wizja lewicy, która wyobraża sobie państwo jako karmiącą matkę, jest według Lakoffa dosyć popularna. Z kolei prawica wyobraża sobie państwo jako rodzinę surowego ojca, czyli kogoś, kto jest głową rodziny, jest facetem, ma jasno ustaloną hierarchię wartości, za dobre wynagradza, za złe karze, narzuca tę hierarchię wszystkim i pilnuje, żeby na pewno nigdy od niej nie odeszli. W pewnym sensie można powiedzieć, że sukces Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015 polegał na tym, że udało im się połączyć te dwie metafory. Z jednej strony, w świetle zasad socjalnych, czyli tych, którymi zajmuje się lewica, oni się zachowywali jak karmiąca matka. 500+, transfery społeczne, wsparcie dla ludzi, którzy są w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ten sposób zmniejszyli poziom lęku i zmniejszyli poziom strachu wśród tych, którzy obawiali się przyszłości. Ale w świecie, w aspekcie poglądowym, w aspekcie wizji świata, oni zachowywali się także jak surowy ojciec. Jasna strategia, jasna hierarchia, jasne normy, które trzeba pilnować często, religijne, prawda? To jest wizja, która jest trochę oparta na starym powiedzeniu, jak trwoga to do Boga, prawda? Znaczy jak widzimy, że nam się wali świat, że coś się bardzo złego dzieje, no to wtedy wracamy do religii. Przy okazji ostatnio pojawił się artykuł bardzo interesujący na takim portalu E.ON, który mówi o tym, że wizja Boga w religiach monoteistycznych, w islamie czy w chrześcijaństwie, to jest także wizja samca alfa. Znaczy Bóg jest macho, Bóg jest surowym ojcem, który za dobre wynagradza, za złe karze i nakazuje w formie na przykład 10 przykazań realizować pewne wartości. I Lakoff pisze, że Trump udaje surowego ojca. kogoś, kto właśnie mówi, przywrócę porządek, będzie tak jak kiedyś, Ameryka znowu będzie wielka. A więc będę pilnował tego, żeby nikt wam nie zabrał tych wartości, żeby nikt wam nie zabrał, ich nie zniszczył. A kto wam chce je zabrać, kto chce je zniszczyć? No głównie lewica oczywiście, która wymyśla jakieś nieprawdopodobne kwestie, która atakuje te wartości. Ja mówiłem, że w Polsce wielokrotnie to jest wielki błąd lewicy, że ona jest bardzo agresywna i w pewnym sensie ona uprawdopodabnia to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, że te wartości są zagrożone. Bo jeżeli toczy się dyskusja na temat kwestii aborcji i ktoś pisze na kościele to przeklęte zdanie, bo taka sytuacja miała miejsce, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, to musicie zrozumieć, bez względu na to, jakie macie poglądy, że to uderza w najczulsze miejsce pod względem wartości po tej drugiej stronie. I ktoś, kto patrzy na taką sytuację z tej drugiej konserwatywnej strony, mówi: Kaczyński ma rację. To są potwory. To są ludzie, którzy zupełnie nie rozumieją naszych wartości, więc trzeba z nimi walczyć. Jeżeli na manifestacji dotyczącej aborcji pojawia się transparent, a takie rzeczy też miały miejsce, płód to pasożyt, to pomyślcie, co o tym myślą, nie wiem, dziadkowie mieszkający w Podkarpackiem, którzy oczekują na swojego wnuka, który dla nich będzie największym szczęściem w historii świata. A ktoś im mówi, że to jest pasożyt, którego trzeba zabić, którego trzeba usunąć. Można mieć różne poglądy. Ale nie można w taki sposób atakować wartości dla innych ludzi ważnych. Chociażby z tego powodu, że to tylko zwiększa poziom strachu i poczucie, że wszystko się wali i trzeba później zaufać takim surowym ojcom, jak właśnie Trump, jak Kaczyński, bo oni mówią, że tych, którzy się boją, obronią i uratują. Oni są tymi rycerzami na białym koniu, którzy przyjeżdżają i to właśnie robią. Uważam, że to jest niezwykle istotne, bo ta strategia, którą stosują ci surowi ojcowie, jest bardzo podobna w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Ja sobie wyobraziłem, że oni puszczają takie 4 komunikaty, które możecie obserwować. Obserwujcie je w życiu społecznym, żebyście zobaczyli, w jaki sposób oni rozpowszechniają tę swoją propagandę. Taki pierwszy komunikat jest mniej więcej taki. Ja jestem poważny, pompatyczny, a oni, ci moi przeciwnicy, ci te lewaki, ci postępowi są zdziecinniali. Nie wiem, czy jak wam to zobrazować, ale przypomnijcie sobie miny prezydenta Dudy, kiedy przemawia. Jak on pompatycznie mówi, jakim on jest ojcem narodu. Niektórzy się z tego śmieją, głównie ci po stronie postępowej, ale inni po stronie konserwatywnej są zachwyceni, bo dla nich to jest ktoś, kto dobrze pasuje do tego wzorca surowego ojca. Przypomnijcie sobie miesięcznice, które organizuje Jarosław Kaczyński. Ile one mają w sobie tej pompatyczności, tych marszów, spotkań, takiej solemności. To jest powaga. A za co się oskarża drugą stronę? Tuska zawsze PiS oskarżał o haratanie w gałę, o granie w piłkę, że jest chłopcem w krótkich spodenkach, że jest dziecinniały, że lata za piłką. Kiedyś, niedawno, posałanki w ramach jakiegoś protestu tańczyły w Sejmie. Od razu się to pojawiło w TV Republika, żeby pokazać, zobaczcie, jakie to są dzieci. To jest pierwszy punkt propagandy. My jesteśmy poważni, pompatyczni, dorośli, a oni są zdziecinnieli. W sytuacji zagrożenia, w której wszyscy jesteśmy, a propaganda prawicowa ciągle kreuje poczucie zagrożenia właśnie po to, żeby ludzie im ufali. Ci, którzy latają w krótkich spodenkach, którzy tańczą, was nie uratują. My was uratujemy. My, poważni ojcowie narodu. Druga taka główna teza, którą prawicowe rządy przekazują w tej swojej propagandzie, to jest teza: jestem bezwzględny. Właściwie jestem tak bezwzględny jak żołnierz i śpię w mundurze. Nigdy go z siebie nie ściągam, bo jestem jak, nie wiem, Aleksander Macedoński. Jestem jak generał, który będzie was prowadził, a wy jesteście, jak to oni mówią, miętcy. Jesteście mięczakami. Nie jesteście w stanie poradzić sobie z prawdziwymi wyzwaniami, z którymi tylko prawdziwy facet, żołnierz potrafi sobie poradzić. Ten komunikat jest bardzo częsty. On pokazuje siłę, wręcz siłę fizyczną, taką, która jest postrzegana na jakimś poziomie zupełnie psychologicznym. Kiedy Trump został postrzelony, kiedy chciano przeprowadzić na niego zamach, to jest oczywiście karygodną, katastrofalną sytuacją. Przypomnijcie sobie, jak on się potem zachowywał, zaraz potem. Podnosił pięść, mówił: jestem w pewnym sensie nieśmiertelny. To jest też przekaz, który ta strona chce nam dać. Ona chce pokazać, że bez nich, bez ich siły, bez ich bezwzględności niczego się nie da zrobić. Stąd chodzenie w mundurach, często w jakichś takich bluzach wojskowych na poligonach ze strony ministra obrony, właśnie prezydenta, którzy w pewnym sensie zachowują się tak, jakby byli na wojnie. Ja rozumiem, że prezydent Zełenski chodzi w takim stroju, który jest strojem żołnierskim, bo on jest na wojnie. Natomiast w naszym przypadku, w przypadku naszych władz, no, nie ma takiego uzasadnienia, mimo to, zdarzało się to w różnych sytuacjach. To jest taka sytuacja, w której drugą stronę, czyli ich przeciwników, głównie postępowców, lewicowców, w pewnym sensie oskarża się o zniewieściałość, można powiedzieć, o sytuację jakiegoś takiego bycia mięczakiem, prawda? Nie, o płakanie nad konstytucją, o omdlenie w trakcie przeszukiwania domu. To jest mocny przekaz, który zresztą jest też interesujący, bo kiedy popatrzy się historycznie na to, w jaki sposób kultura patriarchalna atakowała feminizm i feministki, które chciały brać udział w życiu politycznym, to była właśnie taka narracja. Kobiety są emocjonalne, kobiety są zdziecinniałe, kobiety nie są poważne, w związku z tym nie można ich dopuścić do władzy. To była narracja negatywna, karygodna narracja patriarchatu, ale ona teraz przeszła na poziom, można powiedzieć, polityczny. Prawica dalej traktuje postępowców, liberałów i lewicę jak kobiety w pewnym sensie, pokazując, my jesteśmy prawdziwymi mężczyznami. Patrzcie na te komunikaty i zwróćcie uwagę, że one naprawdę są atrakcyjne dla wielu ludzi, bo jeżeli ludzie się boją, boją się na przykład wojny, no to chcą mieć tego siłacza przy władzy. To jest także komunikat, który zaciemnia obraz, bo to, że ktoś pozuje na siłacza, to nie znaczy, że jest siłaczem. Bardzo często znowu jest to udawanie tej wartości, ale udawanie skuteczne. Trzecią taką cechą, takim komunikatem, który przekazują prawicowcy, ci właśnie trumpiści, ci niby konserwatyści, swojemu elektoratowi, ale także szerszym grupom społecznym, jest komunikat, który nazwałbym w sposób następujący. Jestem kozakiem. Nie boję się wchodzić w konflikt. Wy się boicie, ja się nie boję. W Polsce jest to widoczne na przykład w odgrzewaniu kwestii reparacji od Niemiec po 80 latach, kiedy wiadomo, że ze względu na regulacje i na zaszłości w historii Polski szansy na uzyskanie tych reparacji w sensie prawnym nie ma, ale trzeba pokazać, że się walczy, że się tutaj nikogo nie boi. Albo, nie wiem, odnawianie i żądanie jakiegoś zadośćuczynienia za rzeź wołyńską. To była jedna z największych tragedii w relacjach polsko-ukraińskich, ale ponownie w momencie, kiedy jesteśmy 80 lat po tej sytuacji, podnoszenie tego tematu jest właśnie takim sygnałem. Zobaczcie, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Ja, jeżeli trzeba, to podniosę tę kwestię, bo ja jestem kozakiem. Bo ja wchodzę w konflikt i lubię w nim trwać. Konflikt jest przestrzenią, w której czuję się bardzo dobrze. W drugiej stronie znowu ta narracja narzuca ugodowość. Oddaliście śledztwo Rosjanom w sprawie Smoleńska. Jesteście ugodowi. Ale jak się później pytało pana profesora Karskiego, specjalista od prawa międzynarodowego, który między innymi takie tezy głosił, jaka była podstawa, żeby prowadzić to śledztwo przez Polaków, to nie bardzo umiał odpowiedzieć. Albo jesteście ugodowi wobec Unii Europejskiej. My się im stawiamy. To stawianie się powoduje, że Polska, mimo że jest chyba szóstym pod względem wielkości krajem Unii Europejskiej, jest na 13 miejscu klasyfikowana pod względem swojej siły po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Bo kozaczyć to rząd Prawa i Sprawiedliwości umiał. Ale negocjować, rozmawiać, budować sojusze już nie. Pamiętajcie o tym, że to nie panowie i chłopaki w bluzach uratowali nas przed, czy dali nam bezpieczeństwo, ale Geremek. Facet, który chodził w fajce, miał brodę i trochę wyglądał nieraz jak skrzat. Nie był na pewno typem siłacza, nie był kimś, kto udawał nie wiadomo jakiego gieroja. Był po prostu bardzo mądrym człowiekiem, który spowodował, że weszliśmy do NATO. I to tacy ludzie, którzy mają tu, a nie tu, powodują, że jesteśmy bezpieczni, a nie ci, którzy pokazują, że są kimś, kim prawdopodobnie nie są. Wreszcie czwarta cecha, czyli czwarty komunikat, który prawica, ci niby konserwatyści, ci trumpiści dookoła świata, nie tylko w Ameryce, kierują do swoich przeciwników, ale oczywiście przede wszystkim do swojego elektoratu, to jest komunikat: jestem przenikliwy, widzę głębiej, a moi przeciwnicy są łatwowierni. Wydaje mi się, że to jest między innymi widoczne w tych wszystkich spiskowych teoriach dziejów. W Polsce tak było, czyli sytuacja po katastrofie smoleńskiej, gdzie wszystkie dowody pokazują, że był to tragiczny wypadek, który oczywiście był poprzedzony ogromną liczbą błędów. Druga strona, Prawo i Sprawiedliwość, mówi: nie dajcie się nabrać, to był zamach, patrzcie głębiej, jesteście łatwowierni. Druga strona jest oskarżona o łatwowierność. My jesteśmy przenikliwi, wy jesteście łatwowierni. W sytuacji, kiedy na świecie szalał COVID, to także było widać w podejściu prawicowym. Wierzycie w to, że te niby przetestowane szczepionki was uratują? Jesteście głupi. Jesteście łatwowierni. My jesteśmy przenikliwi. My patrzymy głębiej. U Trumpa jest to wizja tego deep state, jakiegoś takiego ukrytego państwa, które steruje rzeczywistością. To jest też taka cecha, która ma powodować, że ci ludzie wydają się, czy mają się wydawać mądrzejsi. Czyli mają się wydawać bardziej właśnie wnikliwi, przenikliwi, nie głupi. Oczywiście tak najczęściej, najprościej rzecz ujmując, to jest po prostu jakiegoś rodzaju szajba. Jakiegoś rodzaju przekonanie, że coś istnieje, chociaż tego nie ma. Co najlepiej było widać po zachowaniu Macierewicza przez te ostatnie 10 czy nawet 14 lat od katastrofy smoleńskiej. To jest problem, ponieważ nieraz ta narracja działa. Ludzie mówią, a może rzeczywiście jest coś głębiej. Może rzeczywiście my czegoś nie widzimy, a ten gość widzi, dlatego należy go podziwiać. Te cztery cechy. Jestem poważny i pompatyczny, oni są zdziecinnieli. Jestem bezwzględny i śpię w mundurze, a oni są zniewieściali i mdleją. Jestem kozakiem, nie boję się wchodzić w konflikt, a oni są ugodowi. Oraz jestem przenikliwy, widzę głębiej, a oni są łatwowierni. To są stare cztery punkty narracji, które są prowadzone przez rządy postautorytarne i były prowadzone przez rządy autorytarne. NSDAP ciągle komunikowało w Republice Weimarskiej, że za przegraną Niemiec w I wojnie światowej stał spisek. Oczywiście spisek, jak to mówili, żydostwa międzynarodowego, który spowodował, że Niemcy przegrały tę wojnę, a normalnie by wygrały. Że wszyscy zdradzili, tylko nikt nie chce wejść na tyle głęboko, żeby tę zdradę odkryć. To jest tworzenie jakiejś dziwnej, bardzo chorej wizji świata, ale ona ma jedną cechę. Ona, ta wizja świata, ona straszy tych, którzy i tak już się boją. Ona pokazuje im, zobaczcie, wszystko się wali, potrzebujecie silnego przywódcy, który was z tego wszystkiego wyprowadzi. Potrzebujecie surowego ojca. Na kogoś takiego pozuje Trump. Trump chce, żeby wróciły stare czasy, żeby Ameryka była znowu wielka. Chce wprowadzić stare hierarchie, żeby swoi byli ponad nieswoimi, biali nad niebiałymi, żeby heteroseksualni byli nad homoseksualnymi, żeby sytuacja dotycząca na przykład etniczności, czy wiary, czy religii się ujednoliciła, żeby wszystko wróciło do porządku, bo jak nie ma porządku, to jest chaos, a jak jest chaos, to ludzie się boją. Ta relacja między porządkiem i chaosem jest bardzo widoczna w tej całej konstrukcji. I teraz, co to znaczy dla Polski? Tak jak powiedziałem, te techniki są bardzo podobne. Moim zdaniem konkluzje, które z tego płyną, są następujące. Nie można pomagać tym niby konserwatystom, tym trumpistom także w Polsce, przez podnoszenie poziomu lęku. A kiedy się podnosi poziom lęku? Wtedy, kiedy się atakuje drugą stronę, kiedy atakuje się ich wartości, kiedy ich się obraża. Wielokrotnie już to mówiłem, powtarzałem. Krytykujcie liderów politycznych, nie atakujcie elektoratów. Nie piszcie na tych kościołach takich rzeczy, jak te z Maryją i z aborcją. Dlatego, że to powoduje, że druga strona rzeczywiście zaczyna wierzyć, że ich przeciwnicy są potworami. I zaczyna wierzyć, że może działać w samoobronie. Nie podnoście poziomu lęku. Ale z drugiej strony trzeba zastanowić się jeszcze nad innymi rzeczami. Kto to przede wszystkim robi? Jak powiedziałem, robi to moim zdaniem skrajna lewica. To jest dosyć mała grupa polityczna, słabsza niż te większe, które są w koalicji. Więc moim zdaniem musi być głośniejsza, żeby została zauważona. Wydaje mi się, że chyba najlepszą strategią w stosunku do takiej skrajnej lewicy byłoby to, co PiS zawsze robił z Macierewiczem. Macierewicza zawsze chowano do szafy, jak to mówiono przed wyborami, żeby w tej swojej skrajnej wizji świata, między innymi tej spiskowej teorii dziejów, nie szerzył. Być może lewicę także trzeba by było symbolicznie schować do szafy, bo to ona swoimi działaniami powoduje, że poczucie chaosu normatywnego, chaosu w świecie, ataku na wartości się zwiększy. Ale nie tylko to, jak powiedziałem. Być może trzeba trochę przyjąć tej strategii takiego silnego człowieka, który będzie rządził. Może jest tak, że trzeba się trochę uczyć od tych konserwatystów, że liberałowie, ci antyfaszyści, antyautorytarni ludzie powinni przyjmować pewne cechy, czy pewne wizje, czy pewnego rodzaju komunikaty, które są po drugiej stronie. Ja sobie tak ostatnio pomyślałem, czy nie powinniśmy przyjąć modelu czeskiego. Jak wiecie, w Czechach jakiś czas temu prezydentem został Petr Pavel. To jest facet, który był żołnierzem, który był generałem, który reprezentował Czechy w NATO, który wygląda ewidentnie na silnego gościa, a jednocześnie jest bardzo liberalny, jest bardzo postępowy. to jest ważne dzisiaj, żeby mieć symbole ludzkie przy władzy, dlatego że ludzie myślą innymi ludźmi. Skupiają się na wizerunku, skupiają się na tym, jak ktoś mówi, jak to ktoś wygląda i to daje im poczucie spokoju. Petr Pawel ma ogromne zaufanie czeskiego społeczeństwa, mimo że w trudnych czasach głosi poglądy liberalne. Dlaczego ma takie zaufanie? Wydaje mi się, że dlatego, że właśnie nie musi pozować na żołnierza i na silnego faceta, bo po prostu był żołnierzem przez wiele lat, był generałem, wygląda jak żołnierz, mówi jak żołnierz i być może dlatego ludzie czują się bezpiecznie. Ja się ostatnio tak zastanawiałem, czy ta propozycja, żeby Radosław Sikorski zamiast Rafała Trzaskowskiego wystartował w wyborach prezydenckich, trochę nie jest z tym związana. Na pewno Sikorski jest bardziej surowy, bardziej pasuje na surowego ojca niż Trzaskowski. Ma tę historię walk w Afganistanie, czyli bycia żołnierzem. Jest surowszy w obyciu, nawet w wyglądzie. Wydaje się jakiś taki silniejszy w pewnym sensie, bardziej być może nawet agresywny w niektórych zachowaniach. To są kwestie czysto psychologiczne. Trzaskowski jest bardzo inteligentnym facetem, dobrze wypada przed kamerami, ale ma w sobie więcej tej lewicowości na pewno, która może być, jak powiedzieliśmy, przez ludzi rozumiana jako pewna słabość, jako coś, co idzie w tej narracji konserwatywnej w kierunku zniewieścienia. To jest kłamstwo oczywiście, ale ludzie słuchają kłamstw i ludzie głosują w oparciu o kłamstwa. Może jest tutaj taki pomysł, nie wiem. Być może ten pomysł jest błędny, bo jeżeli nagle będziemy mieli surowszego kandydata niż tego mniej surowego, no to nagle postępowi wyborcy, lewicowi wyborcy się zniechęcą i nie będzie odpowiedniej mobilizacji, która jest bardzo potrzebna. Ale pomyślcie o tym w takich kategoriach. To znaczy, czy czasami nie jest tak, że strona walcząca o wolności i prawa człowieka nie powinna przyjąć pewnych strategii komunikacyjnych, które przyjmuje ta strona, która moim zdaniem w wielu miejscach zagraża. Ja nie wiem, co zrobi Trump, ale na razie zapowiada się, że zrobi dużo złego i mam nadzieję, że te instytucje amerykańskie go zatrzymają. Ale jeżeli PiS powróci do władzy w Polsce, to biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz, ich narracje i zapowiedzi tego, co zrobią, moim zdaniem będzie olbrzymie zagrożenie dla demokracji i praworządności wtedy. A zrobią to, jeżeli to zrobią, na fali tego strachu, na którym żerują i poprzez te komunikaty, o których tutaj mówiłem. I być może wygrają te wybory, tak jak wygrał Trump. To, że Trump wygrał, niektórzy mówią, jest związane także z tym, że Stany Zjednoczone nie są gotowe na to, żeby zagłosować na kobietę. A może jest tak, jeżeli by posłuchać Lakoffa, że po prostu kobiecie współcześnie bardzo trudno jest być surowym ojcem. I dlatego właśnie ci, którzy się boją swoją przyszłość, w którym się wydaje, że świat się wali, chcą mieć kogoś, kto pozuje na macho. To jest smutne oczywiście, bo prawdopodobnie kobieta lepiej zarządzałaby państwem niż ten facet, który właśnie w Stanach wygrał. Ale z ludzką percepcją, z ludzką psychologią jest bardzo trudno dyskutować. Wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żeby ją zrozumieć i żeby pomyśleć o tym, w jaki sposób takim tendencjom, które są złe i które znamy z historii, się przeciwstawić. Tyle jeżeli chodzi o wideofelieton. Pomyślcie o tym, jakich technik używa ktoś, kto jest niby konserwatystą, kto jest trumpistą, po to, żeby wrócić do władzy. Jak straszy i czym straszy, w jaki sposób obiecuje porządek, w jaki sposób obiecuje przywrócenie dawnych hierarchii. To jest bardzo prosty mechanizm, znany od bardzo, bardzo dawna, niestety cały czas skuteczny. A teraz przejdźmy do drugiej i ostatniej części naszego spotkania, czyli sanatorium chorych myśli. Sanatorium chorych myśli. Ta część, przypomnę tylko, czyli sanatorium chorych myśli, to część, w której bierzemy sobie na warsztat intelektualny pewną myśl. Nieraz jest to myśl lekarstwo, tak jak ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o Senece i o tym jego powiedzeniu, że okrucieństwo bierze się zawsze ze słabości. A więc taką myśl, która nas może uzdrowić z myślenia postfaszystowskiego, autorytarnego. A jeszcze raz przypominam, każdy z nas ma taką tendencję. Nikt nie jest od takiej tendencji wolny. Ale nieraz chciałbym, żeby to była myśl pacjent, czyli nie myśl lekarstwo, tylko myśl pacjent. Czyli rzeczywiście chora myśl, która pojawia się, która jest szerzona, której ludzie nieraz nawet ufają, bo wydaje się, że jest sensowna, a jest całkowicie bzdurna. Dla mnie taką chorą myślą, która wymaga wyleczenia, jest powiedzenie, którego często używają różnego rodzaju postfaszyści, politycy o tendencjach autorytarnych. Powiedzenie: uczciwi nie mają się czego obawiać. Uczciwi nie mają się czego obawiać. To jest na przykład sformułowanie, którego wielokrotnie używał Zbigniew Ziobro, kiedy już, jak wiemy dzisiaj, inwigilował drugą stronę swoich przeciwników, i to nie terrorystów, czyli dla tych, dla których Pegasus został stworzony, ale także ludzi, którzy nigdy terrorystami nie byli i nie zamierzali być terrorystami. Czyli jest to taka myśl, która ma uzasadnić, no jeżeli jesteś okej, jeżeli jesteś w porządku, jeżeli dobrze się zachowujesz, no to właściwie powinieneś być całkowicie transparentny. Powinieneś wszystko pokazać, no bo jeżeli jesteś uczciwy, to nie masz się czego obawiać. Ja zawsze w takiej sytuacji, kiedy ktoś tak mówi, chcę podejść do takiego człowieka i powiedzieć: słuchaj, daj mi swój telefon i podaj hasło, ja sobie przeglądnę to, co tam masz. No bo jeżeli jesteś uczciwy, no to nie masz się czego obawiać, prawda? Nie sądzę, żebym ten telefon dostał. Dlaczego ta myśl jest chora i dlaczego, ale jednocześnie dlaczego jest atrakcyjna? No bo ona jest bardzo prosta. No jeżeli nie masz nic do ukrycia, jesteś uczciwy, no to możesz poddać się całkowicie inwigilacji i wyjdzie na to, że jesteś cudowny. No a więc jeżeli coś ukrywasz, to znaczy, że jesteś zły. Otóż bardzo wiele rzeczy w naszym życiu ukrywamy, albo nie chcemy się nimi dzielić z innymi ludźmi, mimo że one są całkowicie legalne. Jest cała masa takich rzeczy, które są chronione przez konstytucyjne prawo do prywatności. Jakie to są na przykład rzeczy? Na przykład nasze plany. Mamy różne plany dotyczące rzeczy małych i wielkich. Chcemy kimś zostać, chcemy coś w życiu zrobić. I nie bardzo chcielibyśmy, żeby ktoś poznał te plany. Nie dlatego, że one są nielegalne, tylko dlatego, że wtedy może przeszkodzić nam w ich realizacji. Albo może nas wyprzedzić. Jeżeli macie genialny pomysł na fantastyczny wynalazek, no to chcecie ukryć go. Nie dlatego, że to jest nielegalny wynalazek, ale dlatego, że ktoś może wam go ukraść. Jeżeli czegoś bardzo pragniecie w życiu i chcecie to osiągnąć, no to niedobrze jest mówić o tym wszystkim. Dlatego, że wasi wrogowie mogą zrobić coś, co wam uniemożliwi osiągnięcie tego celu. A wtedy będziecie sfrustrowani. Albo mogą zacząć was szantażować, jeżeli poznają ten cel. Jeżeli wiedzą, na czym wam zależy, albo na kim wam zależy, mogą zacząć was szantażować. A więc jest cała masa rzeczy, które chcemy ukryć, ale to są rzeczy całkowicie legalne. To są rzeczy dla nas bardzo ważne. I dlatego, jeżeli ktoś wchodzi w twój telefon, albo w twój komputer, albo podsłuchuje cię Pegasusem, i dowiaduje się o tych rzeczach, no to wtedy ty tracisz wolność, dlatego że on może tobą manipulować. Nie dlatego, że robisz coś nielegalnego, tylko dlatego, że zna twoje plany, twoje pragnienia, może znać także obszary twojego życia, które nie są przestępcze, na przykład dotyczące twojego życia seksualnego, ale także nadają się do tego, żeby ciebie szantażować. Więc skończmy z mówieniem, że uczciwi nie mają się czego obawiać i powinni poddać się inwigilacji. To jest chore, to jest chora myśl, to jest autorytarna, chora myśl, o której trzeba zapomnieć, z której trzeba się wyleczyć. I zawsze, kiedy ktoś tak mówi, zastosujcie tę metodę. Podejdźcie i poproście o to, żeby dał wam telefon z hasłem albo przekazał wam swój laptop, żebyście mogli mieć dostęp do wszystkiego, co tam jest. Na pewno odmówi. Czy dlatego, że jest nieuczciwy? Nie. Dlatego, że ma prawo do prywatności, jak każdy z nas. Prawo do prywatności jest tak ważnym prawem, bo tak naprawdę chroni naszą wolność. Jeżeli ktoś zna rzeczy szczegółowe, ważne dla nas, może tę wolność ograniczyć. Więc nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że uczciwi nie mają się czego obawiać.
Prawem i rozumem.
To wszystko na dzisiaj. Mówiliśmy o tym, co oznacza wygrana Trumpa. Niby konserwatysty, kogoś, kto udaje, że wierzy w wartości, takie jest moje zdanie, dla świata, ale mniej dla świata, bardziej dla nas, dla Polski, bo wydaje się, że jest ryzyko, że ta sytuacja, to znaczy ktoś, kto był przy władzy, okazało się, że robił wiele złych rzeczy, bo jak wiecie, Trump był wielokrotnie oskarżany w trakcie, kiedy nie był prezydentem przez ostatnie 4 lata o różnego rodzaju złe rzeczy, wraca do władzy. To jest sytuacja dziwna, bo wydawałoby się, że ludzie nie powinni na kogoś takiego głosować, a jednak głosowali. Dlaczego? Lejkow mówi dlatego, że żyją w świecie pełnym chaosu, którego się boją i potrzebują opiekuna. Kogoś, kto będzie pozował na surowego ojca. Ktoś, kto da im nadzieję, że wróci porządek, wrócą stare hierarchie wartości. Moim zdaniem w Polsce w roku 2015 było dokładnie tak samo. Cała masa ludzi, którzy się obawiali o swoją przyszłość, którzy czuli, że ich godność została poniżona, potrzebowali rzeczywiście wstawania z kolan, potrzebowali nadziei i potrzebowali uporządkowania chaotycznego świata, głównie takiego świata, w którym istnieje poczucie, że upadają wartości. I przyszedł ktoś, kto to obiecał. Nie mówię, że ten ktoś był rzeczywiście konserwatywny. Moim zdaniem był niby konserwatywny. Był hipokrytą. Mówiłem o tym, że dla mnie hipokrytą był Jarosław Kaczyński, mówiąc o aborcji. Hipokrytą jest Dominik Tarczyński, który mówi, że kocha Polskę, a jednocześnie na Polskę donosi. Ale tak działa świat, że percepcja, postrzeganie są ważniejsze niż rzeczywistość. Mówiliśmy sobie o różnych technikach, które stosują ci konserwatyści, ci hipokryci, niby konserwatyści, po to, żeby pokazać, po pierwsze, żeby postraszyć, po drugie, żeby pokazać, że są silnymi facetami, a ci drudzy postępowi to są albo dzieci, albo kobiety, emocjonalne istoty, które biegają w krótkich spodenkach, grają w piłkę i nie są w stanie nas uratować. Siła ponad rozumem, siła ponad negocjacjami, to jest to, co komunikuje ktoś, kto ma tendencję, żeby zostać postfaszystą. Nie dajcie się na to nabrać. Pamiętajcie jeszcze raz, że za nasze bezpieczeństwo obecnie, za bezpieczeństwo, o którym marzy Ukraina, która walczy z Rosją, jest odpowiedzialny i chwała mu za to Geremek. Człowiek, który nie wyglądał na żołnierza, który był niezwykle mądry, który potrafił negocjować, który spowodował, że Polska weszła do NATO. Nie ci, którzy latają w mundurach, nie ci, którzy biegają w bluzach i pozują na żołnierzy, ale ktoś, kto miał głowę i wiedział, co zrobić z tą głową, wiedział, jak rozmawiać, jak negocjować. To jest ktoś, kto naprawdę zapewnił nam bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam już na następny odcinek.